Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Józefa, dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, również razem z nami modlili się studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jest godzina 13. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radio Maryja, Watykan. O cenny dar zgody i pokoju dla całej ludzkości, a w szczególności dla narodów zagrożonych w tych godzinach wojną, zaapelował dzisiaj Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Zwracając się do około 12 tysięcy pielgrzymów zgromadzonych na placu przed Bazyliką Watykańską, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonej w kościele 19 marca uroczystości Świętego Józefa, którego nazwał człowiekiem pokoju. Polska zamknęła ambasadę w Bagdadzie, a 6 dyplomatów polskich przekroczyło granicę iracką z Jordanią. Dzisiaj przed południem poinformował rzecznik MSZ Bogusław Majewski. Rzecznik powiedział, że ze względów bezpieczeństwa uznaliśmy to za najlepsze rozwiązanie. Sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Włodzimierz Czarzasty uważa, że został wmieszany w aferę Rywina, ponieważ prowadzi w Radzie politykę koncesyjną wobec rozgłośni lokalnych, która nie podoba się Agorze. I oświadczył, to się Agorze nie podoba, te wszystkie radia, które nie grają tylko muzyki. Sekretarz powoływał się na raport Departamentu Programowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z którego wynika, że na przykład należące do Agory radia Pomorze i Mazowsze nadają 4 razy mniej tematyki lokalnej, niż wymaga tego koncesja. Elbląska firma Hetman nie płaciła za pracowników składek ZUS, wynika z dostępnych ustaleń prokuratury. Śledztwo w sprawie umyślnego naruszenia praw pracowniczych prowadzi Elbląska Prokuratura Rejonowa. Prokuratura, która prowadziła do tej pory postępowanie w związku z szykanowaniem pracowników należących do związków zawodowych, wyjaśnia teraz dodatkowo sprawę nieopłaconych przez pracodawcę składek ZUS-u, poinformowała prokurator Jolanta Rudzińska. Prokuratura musi przesłuchać wszystkich 200 pracowników Hetmana, powiedziała Rudzińska. Wiadomości zagranicy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, przygotowując się do uderzenia na Irak, rozmieściły w regionie Zatoki Perskiej około 280 tysięcy żołnierzy, w tym 235 tysięcy amerykańskich i 45 tysięcy brytyjskich. Wspiera ich około 2 tysięcy żołnierzy australijskich. Ponad 1000 żołnierzy z kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, ma pomagać w obronie przeciwchemicznej, zapewniać wsparcie logistyczne i pełnić inne tego rodzaju zadania. Iracki minister informacji powiedział dzisiaj, że amerykańskie i brytyjskie oddziały, które dokonują najazdu na jego kraj, staną w obliczu śmierci, a niełatwego zwycięstwa obiecanego im przez dowódców. Kurs dinara spadł, ceny artykułów pierwszej potrzeby kilkakrotnie wzrosły, a wielu kupców i rzemieślników w Bagdadzie pozamykało sklepy i warsztaty w oczekiwaniu na wojnę trzecią w ciągu niespełna 20 lat. Pogodzeni z myślą, że już w najbliższych godzinach mogą zacząć się naloty, mieszkańcy Bagdadu wykupywali dzisiaj resztki żywności. Ceny artykułów potrzebnych podczas wojny poszły błyskawicznie w górę. Jeszcze informacje o pogodzie. Dzisiaj dość pogodnie, tylko na południu i na wschodzie miejscami więcej chmur. Słabe opady śniegu z deszczem i deszczu możliwe na Pogórzu i na Suwalszczyźnie. Temperatura od plus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Były to wiadomości Radia Maria i już za chwilę audycja aktualności dnia.
Dziś w naszym dzienniku. Zmuszanie do dzieciobójstwa. Do publicznych zakładów opieki zdrowotnej dotarły pisma, które wojewodowie wysłali z polecenia ministra zdrowia Marka Balickiego. Szef resortu stara się doprowadzić do zwiększenia zabójstw poczętych dzieci w świetle obecnie obowiązującego prawa. Położne i pielęgniarki skarżą się na zmuszanie do asystowania przy tego typu zabiegach. Dziś w naszym dzienniku. Środowiska polityczne za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływają na media publiczne w Polsce. Można także mówić o nieformalnej koalicji SLD-PSL Unia Wolności, a nawet partyjnych parytetach, które istniały przy obsadzie rad nadzorczych publicznej telewizji i radio. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zakończy składanie zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą. Media publiczne jak partyjny folwark. Dziś w naszym dzienniku. Stany Zjednoczone ignorują powszechne pragnienie pokoju. Wypowiadając wojnę Irakowi, Stany Zjednoczone biorą na siebie wielką odpowiedzialność przed Bogiem i historią, stwierdził wczoraj rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls. Jest to reakcja na ultimatum wystosowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec przywódcy Iraku, aby ten pod groźbą wojny w ciągu 48 godzin opuścił kraj. Nigdy więcej wojny. Dziś w naszym dzienniku. Czy Ameryka zdecyduje się rozpocząć całą serię konfliktów na Bliskim Wschodzie i rozpętać prawdziwą wojnę między cywilizacjami? Artykuł profesora Iwona Cypriana Pogonowskiego. Kto chce wojny? Dziś w naszym dzienniku. Przystanek Woodstock i przystanek Jezus to dwie różne filozofie, dwa inne światy. Niech szukają sobie miejsca gdzie indziej, powiedział Owsiak. Gdy w sierpniu pisaliśmy o widocznej hipokryzji twórcy przystanku Woodstock, mówił on o wymysłach skrajnie prawicowej prasy. Owsiak wypędził przystanek Jezus. Dziś w naszym dzienniku. Aktywni w naszym kraju aborcjoniści zyskali kolejne niebezpieczne narzędzie do skutecznego wykonywania swoich celów. Radują się także ich zagraniczni mocodawcy. Fundacja Batorego wciąż nie szczędzi portfela, także na zabijanie poczętych polskich dzieci. Na żądanie Unii. Dziś w naszym dzienniku.
W Radiu Maria rozpoczynam audycję cykliczną aktualności dnia. Drodzy Państwo, tak jak zawsze we środę na początku połączyliśmy się z Rzymem, z ojcem Marianem Sojką, naszym współbratem zakonnym redemptorystą. Dzisiaj, tak jak w każdą środę, ojciec święty Jan Paweł II przyjął na audiencji wiernych zapewne niemal z całego świata. Witamy bardzo serdecznie, ojcze Marianie.
Witam serdecznie ojca Jana, króla, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ze słonecznego Rzymu, chociaż myślę, że zarówno tutaj w Rzymie, jak i w całym świecie, jak to zatytułował dzisiejszy dziennik Los Obywatele Romano, Il Mondo tra Agnosia e Speranza, świat jest zawieszony pomiędzy strachem, pomiędzy zagrożeniem a nadzieją, bo to zagrożenie pokoju, to zagrożenie wojną, jest wszędzie widoczne, wszędzie wyczuwalne i wszędzie zauważalne. Również dzisiaj w czasie audiencji dało się to wszystko zauważyć i myślę, że drugi tytuł, który dzisiaj się na pierwszej stronie Salvatore Romano znalazł, Disarmare i Cuori, jest tym programem, o który walczy Ojciec Święty, a więc rozbroić ludzkie serca, rozbroić z tych wszystkich zagrożeń wojennych. Ojciec Święty dzisiaj audiencję odbył na placu Świętego Piotra w obecności 12 tysięcy pielgrzymów przy pięknej, słonecznej pogodzie. Pielgrzymi przybyli z Włoch, Francji, Anglii, Danii, Korei. Z Korei przybyła duża grupa fokularynów, ponadto z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Anglii, Niemiec, z Austrii, Hiszpanii, Wenezueli, Argentyny, Rumunii, Chorwacji, Czech, Słowacji, a także dość wielu pielgrzymów z Polski, z naszej ojczyzny. I myślę, że warto właśnie o tym wszystkim pamiętać, w jakiej atmosferze ta audiencja się odbywała, tej wielkiej modlitwy, tej wielkiej troski o pokój. W czasie rozważań dzisiejszych Ojciec Święty skupił się nad postacią, czy na postaci patrona dnia dzisiejszego, a więc świętego Józefa. Ojciec Święty mówił, że święty Józef jest przykładem człowieka zawierzenia, człowieka pełnego pokory i służby. Święty Józef, który jest patronem Kościoła, jest zarazem patronem każdej ludzkiej rodziny, jest patronem pokoju, jest patronem robotników. Do niego wszyscy więc powinniśmy się uciekać w naszych trudach i w naszych kłopotach. W jego życiu przekładały się jakby dwie rzeczywistości, a więc ta ludzka rzeczywistość, zwykłe życie i to Boże działanie, czyli Boże interwencje nadzwyczajne. Święty Józef potrafił jakoś to wszystko pięknie realizować w swoim życiu, potrafił wpleść te Boże zaproszenia, Boże interwencje i realizować je. Był bowiem opiekunem Jezusa i oblubieńcem Matki Bożej. Często po ludzku nie rozumiał tych nadzwyczajnych Bożych interwencji, tych Bożych planów, ale realizował je w wielkim zaufaniu jako człowiek sprawiedliwy. Dzięki jego pokorze i wierze spełniły się proroctwa kiedyś zapowiedziane. Te proroctwa się spełniły dzięki tej posłudze świętego Józefa, cichej posłudze. Święty Józef w ciszy swego serca przeżywał tak wiele Bożych tajemnic, począwszy od wcielenia, ale jak już na początku wspomniałem, nie wszystkie te tajemnice rozumiał, jednak będąc człowiekiem otwartym na Boże natchnienia, realizował te plany Bożej opatrzności. W Ewangeliach tak mało miejsca, tak niewiele wiadomości znajdziemy na temat świętego Józefa, ale Ojciec Święty podkreślił, że to umacnia nas w przekonaniu, że święty Józef dla nas jest przykładem życia człowieka zwykłego, życia człowieka, który poprzez codzienne obowiązki, poprzez codzienną służbę, w codziennych trudach i pracy potrafił siebie i bliskich swoich uświęcić. Kościół daje świętego Józefa jako patrona robotników. Podkreśla, jak ważny jest człowiek. Jednocześnie podkreśla, jak ważna jest aktywność ludzka. Ta aktywność ludzka ma służyć rozwojowi człowieka, ma go uświęcać, ma służyć rodzinie. Jednym słowem, praca ma służyć społeczeństwu. Praca ma służyć każdemu człowiekowi. Człowiek nie może być niewolnikiem tejże pracy. Chrześcijanie więc powinni w tym świecie dawać świadectwo, jak przeżywać w duchu i prawdzie ten swój wysiłek, swoją pracę. Jednocześnie Ojciec Święty wyraził solidarność z ludźmi, którzy nie mają pracy, którzy są wykorzystywani. Na zakończenie Jan Paweł II polecił opiece patrona dnia dzisiejszego, świętego Józefa, ten bezcenny dar pokoju, o który należy tak jeszcze zabiegać, o który należy walczyć, o który należy się troszczyć. Ojciec Święty przypomniał, że nie jest jeszcze za późno, aby o ten dar pokoju tutaj się starać. I do grupy naszych rodaków Ojciec Święty również skierował słowa, skierował rozważania związane z postacią świętego Józefa.
Proszę Ojca, bardzo serdecznie dziękujemy za te relacje. Słowa Ojca Świętego zapewne mamy nagrane, ale teraz nie jestem w stanie ich wyemitować, bo nie mam tutaj przesłanych, że tak powiem, do studia.
Tu jeszcze ja dodam, że może Ojciec Święty, zwracając się do naszych rodaków, pozdrowił tych rodaków z różnych parafii, między innymi z Przemyśla, ponadto z Dębicy, Instytut Historii Sztuki z Poznania, Szkołę Jana Pawła II z Lubina, grupę z Opoczna i te wszystkie grupy bardzo żywo tym razem reagowały, zwłaszcza ten zespół Morsy z Dębicy, pięknie zaśpiewał Ojcu Świętemu kilka pieśni. Jeszcze na zakończenie tej korespondencji może dodam, że w najbliższą niedzielę odbędzie się tutaj w Rzymie beatyfikacja i kanonizacja pięciu nowych kandydatów na błogosławionych i świętych. Natomiast 25 marca będzie specjalny dzień modlitw za wszystkich męczenników za wiarę, ludzi Kościoła, którzy ponieśli śmierć w obronie wiary, wyznając tę wiarę. I już całkiem na zakończenie, korzystając z tej okazji, chciałbym złożyć życzenia jak najlepsze naszemu przełożonemu generalnemu ojcu Józefowi Tobinowi, który właśnie dzisiaj swoje imieniny obchodzi, przeżywa właśnie w imieniu naszej tutaj wspólnoty. Nieraz słucha Radia Maria.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu i my również ojcu generałowi najlepsze życzenia składamy. Myślę, że zrobimy to jeszcze w czasie koncertu życzeń. Zrobiliśmy to przy pomocy listu specjalnego wysłanego do ojca generała. Ojcze, czy dzisiejsza audiencja była na placu świętego Piotra, czy w auli?
Dzisiejsza audiencja była na placu świętego Piotra.
A więc w Rzymie już jest tak ciepło, że audiencje odbywają się na placu świętego Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy, ojcze.
Dziękuję.
Za korespondencję, za współpracę z Radiem Maria. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z panem Bogiem. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, ja przypomnę, że rozmawialiśmy z ojcem Marianem Sojką, redemptorystą pracującym w domu generalnym naszego zgromadzenia w Rzymie na temat dzisiejszej audiencji generalnej Ojca Świętego. Połączyliśmy się z panem Jerzym Kruścikowskim z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych i chcieliśmy porozmawiać na temat rozmów, jakie odbywały się wczoraj przedstawicieli rządu z rolniczymi związkami zawodowymi na temat zasad interwencji państwa na rynkach rolnych. Witam bardzo serdecznie panie senatorze i proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Szczodziewicza.
Teraz i zawsze.
Chciałbym podzielić się właśnie z tymi informacjami, które tam wczoraj odbywaliśmy spotkanie No przykre, że następnie nie przybył sam pan minister, ale była Rada Ministrów, w związku z tym obradowaliśmy przy zespole roboczym, można powiedzieć, przy udziale pana wiceministra Pilarczyka. No i głównym reżyserem tych negocjacji był pan prezes agencji Pazura, który w zasadzie narzucił dyktat, można powiedzieć, działań, które uważa za najważniejsze. To jest interwencja na rynku, czyli cały program rządowy interwencji rynków w 2003 roku. I właściwie ukierunkowano dyskusję na podstawowe rzeczy, czyli na rynek mleka, mięsa, zbóż i czterech innych podstawowych jeszcze uzupełnionych rynków. To jest tytoń, skrobia, rzepak i miód. Jeśli chodzi o szczegóły, to mogę powiedzieć tak, że tych uzgodnień, które zaprezentowaliśmy wcześniej na piśmie panu ministrowi, postulaty składane i uzgodnienia różnych związków zawodowych, no niestety nie spotkały nas tutaj satysfakcjonujące informacje. Rząd stoi na stanowisku, że nie ma środków finansowych i w części tylko próbował realizować nasze postulaty. Chcieliśmy uzyskać na piśmie od pana ministra te wszystkie zapisy, które nam proponuje. No z przykrością nie dano nam tych zapisów, mają dopiero, co na nasze żądanie, przekazać je dzisiaj dopiero, dotyczących całego zakresu, bo to jest jednak bardzo duża materia spraw poruszanych. I tak dla przykładu, przy mleku, co mogliśmy uzyskać, czyli będą dopłaty do wykupu masła, również do eksportu i kazeiny, mleka w proszku. Oczywiście ten zakres sprawy nie zadowala nas, ale jest to jakieś rozwiązanie, bo to jest ponad 40 milionów i 26, jest to duża kwota. No ale najważniejszy postulat, który między innymi nasz związek zgłasza od wielu lat, to jest uruchomienie dopłat do mleka w klasie ekstra, które już było przecież w ustawie w 2001 roku przekazane, w zeszłym roku w połowie realizowane, w tym roku ograniczone, zabrane. I z propozycji wynikałoby, że rząd na nasz postulat, że od 1 stycznia uruchomi 7 groszy, zaproponował nam tylko 7 groszy, czas z chwilami nawet dochodziło do 6 groszy, ale nie od 1 stycznia, tylko propozycja jest rządu od 1 maja. Jeśli chodzi o tak zwane zastosowanie zwiększonego spożycia mleka w tak zwanych szkołach, szklanka mleka, co obowiązuje też w ustawie, tam oczekiwaliśmy przynajmniej dużego uruchomienia, minimum te 75 milionów litrów. Na to odpowiedź uzyskaliśmy tylko, że złożony zostanie wniosek na Radę Ministrów, no co w części może będzie uznane lub nie. Jeśli chodzi o mięso, tutaj w tym zakresie można powiedzieć, no takie trzy zakresy ustaliliśmy. Skup interwencyjny, półtusz, dopłaty do eksportu i dopłaty do przechowywania. W tym, jeśli chodzi o uznany skupu interwencyjnego, winno wynieść co najmniej 80 tysięcy ton i po cenie według nas proponowanej to jest 3,70 w klasie E, 3,50 w klasie U i 3,40 w klasie L. Na to rząd oczywiście nie wyraził zgody, zaproponował nam jedynie 10 groszy do tej ceny obowiązującej. Już teraz to program został zmieniany, to jest 3,30 było poprzednio, 3,20 i 3,10, to 10 groszy to jest też nie do przyjęcia przez nas związek i inne związki. W związku z tym no, ta sprawa zostanie jakby jeszcze dalszym tematem negocjacji, nieuzgodniona. I rynek zbóż, który chcemy, żeby jak najwcześniej został uruchomiony, to jest w systemie utrzymania, pan minister przekazał, że to będzie system porównywalny do ubiegłego roku. Ale w naszym wnioski szły w tym kierunku, żeby dopłaty do ceny skupu płatne rolnikom były, dopłaty do przechowania i dopłaty wyrównawcze do cen zbóż ze zbiorów 2003 sprzedawanych w następnym roku. I tutaj propozycje były zwiększenie dopłat o 20 zł do tony niż w ubiegłym roku. To jest 130, 140, 150 w zależności od miesiąca dopłat, żeby były do ceny minimalnej, które rząd utrzymuje na poziomie 440. Na to też zgody nie było. Zwiększenie zakresu działania, myśmy proponowali, przynajmniej mój wniosek był nie 4 700 000, jak proponuje tutaj pan minister, mój wniosek wynosił 5,5 miliona, co by dało szansę, że większość rolników sprzeda tą dopłatą. też nie było na to zgody. Muszę przyznać, że tylko jedyny, który z postulatów, to jest taki postulat, który był zmniejszenie z 300 do 100 ton partii zboża dla podmiotów, które są producentami i będą same przechowywać zboże. Na to zgoda jest, że obniża się ten pułap z 300 do 100. No i w tym zakresie może na byłoby liczyć, że około miliona ton byłoby kupione, byłoby na przechowywanie.
Panie senatorze, ponieważ mamy jeszcze kilka tematów w czasie tych aktualności, rozumiem, że gdyby rząd przyjął te postulaty, o których pan mówił, produkcja rolna w Polsce byłaby opłacalna.
Ja myślę, że tak, ale myśmy mówili również jeszcze o innych rynkach, a właściwie o rozwiązaniach systemowych. To jest ustawa o biopaliwach, która dawałaby szansę i żeby jak najszybciej pan minister przedstawił tylko propozycję, że Rada Ministrów zaakceptuje projekt po odrzuceniu weta. My się nie zgadzaliśmy. Moja propozycja była, żeby nowelizację do weta i odrzucić weto i nowelizację, żeby ustawa jak najszybciej weszła. Również ustawa o ustroju rolnym. No i bardzo niebezpieczne w tej chwili jest stanowisko rządu. Tutaj propozycja pana ministra finansów Kołodki, który mówi, że chce zmienić ustawę o KRUS-ie, czyli o ubezpieczeniach społecznych rolników, co przynajmniej wczoraj w gazecie wyczytałem, że ponad 280 milionów oszczędności chce się znaleźć na rolnikach. No i jeszcze sprawa rynku cukru. Tutaj podnosiliśmy bardzo mocno problem dotyczący uregulowań prawnych, sprzedaży cukru poniżej kosztów produkcji i wystąpienia rządu w ramach sprzedaży tutaj z Śląskiej Spółki Cukrowej. Jeszcze można wystąpić do sądu o odwołanie się od wyroku, żeby Śląska Spółka Cukrowa weszła w skład Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier.
Bardzo serdecznie dziękuję panie senatorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. O tych sprawach dotyczących polskiego rolnictwa będziemy również mówić na antenie Radia Maryja jeszcze wielokrotnie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę wszystkim słuchaczom Radia Maryja, że rozmawialiśmy z panem Jerzym Chruścikowskim z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych. Kolejny, myślę, bardzo ważny temat dla wszystkich słuchaczy Radia Maryi, nie tylko, przecież dla Polski. Połączyliśmy się z panem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z panem Juliuszem Braunem. Bardzo serdecznie witam pana, panie przewodniczący.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie przewodniczący, od kilku, że tak powiem, a może kilkunastu dni jest bardzo głośno o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wszyscy wiemy, afera tak zwanego Rywina, czy tak zwana afera Rywina, i nagle prezydent, który miał stać z boku, miał się nie wtrącać, aż zakończy sprawę, chociażby swoją działalność komisja śledcza, kiedy pan zaczyna zeznawać, nagle wzywa pana i wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, abyście się państwo poddali do dymisji. Czy mógłby pan najpierw właśnie to skomentować? Dlaczego taka reakcja pana prezydenta?
No cóż, trzeba powiedzieć jasno, że Krajowa Rada nie cieszy się sympatią ani uznaniem w różnych kręgach. I działanie Krajowej Rady się spotykało z krytyką. W tym znaczeniu ja zgadzam się z opinią pana prezydenta, że dobrze by było przy pomocy nawet jakiegoś takiego ozdrowieńczego wstrząsu doprowadzić do zmiany. Starałem się, na ile potrafiłem, na ile miałem siły, dążyć do tego, żeby sytuację poprawiać, ale być może rzeczywiście czas jest taki, że trzeba zasadniczego wstrząsu. I ja odpowiedziałem wówczas tak, jeżeli wszyscy członkowie Krajowej Rady będą gotowi zrezygnować, to ja również. Ja jestem gotów to zrobić natychmiast, choć mam mnóstwo wątpliwości, co będzie dalej. Ale może ten wstrząs będzie czemuś służył. Natomiast w sytuacji, kiedy, jak się okazało, w ciągu jednego dnia cała sprawa miałaby się sprowadzić do tego, że ja odchodzę, a inni zostają, to uznałem, że nie. To do niczego dobrego moim zdaniem nie prowadzi. Nie przeceniam swojej pozycji, swojej roli, ale nie widzę powodu, żebym miał odejść z tej rady. Natomiast czy będzie możliwe przewodniczenie przeze mnie? W tym momencie uznałem, że jeszcze nie czas na odchodzenie. Natomiast jak długo to będzie możliwe? Wszystko się zmienia z godziny na godzinę.
Panie przewodniczący, może takie tylko hipotetyczne pytanie. Gdyby tak się stało, bo myślę, że to też by interesowało słuchaczy, na ten temat też już mówiliśmy, że wszyscy zrezygnowali, by członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to skład Rady by był jaki wtedy?
W tym momencie 6 osób byłoby wybranych przez Sejm i Senat, 3 osoby przez pana prezydenta.
A więc chyba nie mielibyśmy wątpliwości, nie powinniśmy mieć wątpliwości, kto w tym gremium by zasiadał. Zapewne niektórzy panowie, którzy dzisiaj są w Krajowej Radzie, nie mieliby szans przy takim składzie parlamentu, Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu, przy panu prezydencie Kwaśniewskim na pewno by się nie znaleźli.
Zapewne tak. To już mówił bardzo wyraźnie pan Jarosław Sellin, tak może nieco obrazowo upraszczając, ale 6 osób byłoby powołane przez większość SLD w parlamencie, 3 osoby przez pana prezydenta. Oczywiście zawsze należy mieć nadzieję, że coś się może zdarzyć dobrego. Można mieć nadzieję i trzeba mówić, że to jest potrzebne, że niezależnie od tego, kto będzie powoływał, żeby Krajowa Rada zgromadziła ludzi bardziej oderwanych od polityki niż to jest dzisiaj.
Właśnie wczoraj bodajże w swoich zdaniach pan powiedział o takiej jakby koalicji medialnej, tak to niektórzy mówią, że były pewne parytety, jak chodzi o obsadzanie rad nadzorczych, SLD, PSL i Unia Wolności.
Ja oczywiście to obwarowałem pewnymi zastrzeżeniami, tu nie ma żadnych umów partyjnych, tu są raczej pewne uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi osobami i tak dalej. Też w jakiejś mierze udział ludzi związanych z AWS-em w tym następował. Natomiast ja powiedziałem coś, co jest właściwie wiedzą powszechną. Jest to wiedzą powszechną i z pewnym zdziwieniem, a powiedziałbym nawet niesmakiem, patrzyłem, jak niektórzy przesłuchujący mnie posłowie robili wielkie oczy, udawali, że pierwsze słyszą, że w ogóle odsłaniam coś, o czym w ogóle oni w życiu nie mieli pojęcia. Rzeczywiście ta sytuacja takiej pewnej postępującej degeneracji, upartyjnienia, że już na poszczególnych stanowiskach w radiu, w telewizji są osoby, które muszą być zaszeregowane do jakiejś partii, bo jak nie są, to same muszą poszukać takiego parasola, to na pewno jest bardzo źle i to, że tak się działo, to nie powód, żeby to tolerować dalej. Trzeba to jasno powiedzieć właśnie, może jest ten moment, jest jakiś taki moment kryzysowy. Sprawa łapówki była wstrząsem i przy okazji tego wstrząsu trzeba zrobić jak najwięcej dobrego, żeby to gdzieś się nie rozmyło.
Panie przewodniczący, wczoraj jeden z dzienników stołecznych napisał m.in., że Włodzimierz Czarzasty, a więc sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czuje, że zbliża się koniec jego urzędowania, dlatego planuje przedterminowe wybory rad nadzorczych w mediach publicznych. Czy są uzasadnione jakieś fakty, żeby tak mówić, wyciągać takie wnioski?
Tak, to niewątpliwie taka, z taką intencją rozpoczęte zostały przygotowania, żeby do wyborów rad nadzorczych doprowadzić bardzo szybko, właśnie wyprzedzając kalendarz. Ja, no po pierwsze od strony prawnej to zakwestionowałem i dlatego uważam, uzyskałem ostatecznie opinie prawne, że to nie jest ani potrzebne, ani uzasadnione. I nie widzę żadnego powodu, żeby te oczekiwania spełniać. Myślę, że to jest jeden z argumentów, że jeszcze dobrze być chwilę w Krajowej Radzie, żeby no, nie dopuszczać do takich działań.
Więc, panie przewodniczący, nie wiem, czy pan dzisiaj miał okazję słuchać dwugodzinnej wypowiedzi pana Czarzastego.
No częściowo, bo częściowo byłem zajęty.
Ja też słuchałem tylko częściowo, ale wydawało się, że ten człowiek, który mówił przed komisją śledczą, nie ma poczucia jakiejkolwiek winy, że cokolwiek złego zrobił. Jest to człowiek bardzo pracowity, solidny, uczciwy, dbający o to, żeby w mediach publicznych i nie tylko w ogóle w mediach w Polsce był ład, żeby wszystko było zgodne z prawem. Czy to jest prawda?
No rzeczywiście takie wrażenie można odnieść. Wydaje mi się, że wypowiedź jest znakomicie przygotowana. Ja się starałem odpowiadać na takie pytanie, jakie mi zadawano. Częściowo czegoś nie pamiętałem, częściowo musiałem przywoływać z zakamarków pamięci. Widzę, że pan Włodzimierz Czarzasty, zwłaszcza na te pierwsze pytania posłów SLD, odpowiada, kartki ma poukładane, gotowe w każdej sprawie. Rzeczywiście jest to teatralnie znakomicie przygotowane. No ale ja bym się bardzo niepokoił, gdyby prace tej komisji śledczej miały się skończyć takimi teatralnymi przedstawieniami. No, byłoby bardzo źle.
Mam nadzieję, że jeszcze posłowie o wiele rzeczy zapytają.
Miejmy nadzieję.
I wyjdzie. I ja chciałem zapytać pana, czy pan jako przewodniczący Krajowej Rady wiedział o tym na przykład, że pani dyrektor Departamentu Prawnego Janina Sokołowska również, tak przynajmniej wczoraj słuchając zeznań pani, pracowała dla Muzy, gdzie swoje udziały ma pan Czarzasty?
No nie tylko nie wiedziałem, ale w ogóle nie przyszłoby mi to do głowy. Znaczy nie przyszłoby mi do głowy o to zapytać, bo pomysł jest taki, no, który właśnie, przepraszam, normalnemu człowiekowi do głowy nie przyjdzie, że można coś takiego zrobić.
I też tutaj była taka kwestia, że pan Czarzasty jako udziałowiec w firmie Muza, która ma zapis w statucie taki, że między innymi produkuje programy radiowe, że to się kłóci właśnie z jego urzędowaniem w Krajowej Radzie.
No ta sprawa była w ogóle przedmiotem kiedyś rozmowy. Było to także publicznie omawiane. Pan Czarzasty udowadnia, że co prawda Muza ma taki zapis w statucie, ale faktycznie takiej działalności nie prowadzi. Wobec tego nie jest to naruszenie prawa. No, czasami poruszamy się gdzieś po granicach prawa, ale na pewno różne dobre obyczaje są tu naruszone, to na pewno. A co do prawa, no to właśnie jest kwestia już no, właściwych organów państwowych.
Rozumiem. Panie przewodniczący, pytań byłoby wiele. Myślę, że kiedyś będziemy mieli okazję dłużej porozmawiać.
Dziękuję
właśnie
bardzo.
Na te nurtujące pytania. Ale ja może dzisiaj na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Pan Czarzasty również w swojej wypowiedzi twierdził, że nie chciał, żeby radia czy rozgłośnie radiowe były tylko muzycznymi słupami ogłoszeniowymi i że domagał się o to, żeby w radiu było więcej słowa mówionego. Gdyby to była prawda, to powinien bardzo wspierać Radio Maryja, bo tego mówionego słowa jest u nas chyba bardzo dużo. Czy pan jako przewodniczący Krajowej Rady odniósł takie wrażenie, że wspierał nas?
Można by to tak interpretować. Nie no, muszę uczciwie powiedzieć, że głosował za koncesją, to nie było wątpliwości. Natomiast no, ja też to musimy być uczciwi tak w stosunku do siebie wzajemnie i do słuchaczy. Ja do tego słowa, które jest w Radiu Maryja, mam często zastrzeżenia, ale oczywiście uważam, że każdy ma prawo mówić to, co to uważa za słuszne i to dotyczy tak samo Radia Maryja, jak kogokolwiek, więc nie mam wątpliwości co do sprawy udzielenia koncesji na przykład, prawda? Natomiast model radia, już tak odchodząc od szczegółów, model radia, w którym jest więcej miejsca na słowo, więcej miejsca na edukację, na kulturę, to na pewno jest dobry model radia.
Bardzo serdecznie, panie przewodniczący, dziękuję za tę rozmowę. Również dziękuję w imieniu Fundacji Lux Veritatis za podpisanie koncesji na nadawanie telewizyjne. I tutaj może powiem słuchaczom, że pan Czarzasty wstrzymał się od głosu. Nie był przeciw, razem z panią poseł, panią Waniek i jeszcze i pan Harder. O tak.
Taka była
proporcja głosów 6-3, więc panie przewodniczący, dziękuję za to. Na pana ręce wszystkim tym, którzy byli za tą koncesją. I życzę panu siły, by pan, mimo tych nacisków, bo one pewnie jeszcze się nie skończyły i będą jeszcze większe, trwał na posterunku. Może tylko tyle przypomnę chyba słuchaczom, że pan jest jedynym człowiekiem na, trzeba powiedzieć, wysokim urzędnikiem wysokiej rangi, który nie zasiada w rekomendacji obecnej koalicji.
No już chyba niewielu, w każdym razie niewielu takich zostało.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, przypomnę, rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliuszem Braunem na temat ostatnich wydarzeń i przesłuchiwania pana przewodniczącego i innych członków Krajowej Rady przez Komisję Śledczą. Kolejny ważny temat. Okazuje się, że niemiecka spółka Pfeiffer und Langen wystąpiła do sądu przeciwko polskiemu Ministerstwu Skarbu. Połączyliśmy się z panem, przepraszam, z panią poseł trzeciej kadencji Sejmu Elżbietą Barys, wiceprzewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolskiego, ile się nie pomyliłem. Witamy serdecznie, pani poseł.
Witam serdecznie. Szczęść Boże radiosłuchaczom.
Szczęść Boże.
Ja muszę powiedzieć, że jak kiedyś Państwu mówiłam, że obraz funkcjonowania tego przemysłu będzie obrazem i pokaże wszystkim, w jaki sposób wyprzedaje się majątek narodowy, to dzisiaj mamy prawie że kwintesencję tego całego zdarzenia i możemy tutaj już o faktach mówić, a nie o jakichś domniemaniach czy ewentualnie o prognozach. Ja chcę powiedzieć tak, że firma Pfeiffer und Langen szuka w tej chwili wybiegu taktycznego, albowiem zgodnie z umową, którą zawarła w dniu 13 lipca 1991 roku, była zobowiązana do zrealizowania inwestycji gwarantowanych do końca grudnia 2002. Tychże inwestycji nie zrealizowała. W związku z tym na mocy tej umowy należy się Skarbowi Państwa kwota kary umownej w wysokości 100% niezrealizowanych inwestycji. Z naszych tutaj oglądów sytuacji możemy stwierdzić jednoznacznie, że ta firma tych pieniędzy nie ma, a także ich nie miała w momencie podpisania umowy. albowiem sam pan przedstawiciel firmy Pfeiffer und Langen, pan Janusz Pierun, w kilku audycjach telewizyjnych powiedział, że inne były zapisy umowy, a inna intencja słowna przy podpisywaniu tej umowy. A zatem wynikało z tego, że ta cała transakcja niezrealizowania tychże inwestycji była jakoby zaplanowana. Tym bardziej, że wcześniejsze działania jednoznacznie to potwierdzają. Przed 13 lipca 91, czyli z dnia podpisania umowy, miała nastąpić już wcześniej, miała być podpisana umowa. I w tej umowie zostały zmienione zapisy niezgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia właśnie o te 24 miliony, czyli 6 milionów euro tychże inwestycji. Firma ta liczy na to, że wnosząc sprawę do sądu, odroczy się niejako egzekucja tych kar, na co nie ma żadnych podstaw. Kary są wymagalne od dnia 1 marca 2003 i te kary winny wpłynąć do Ministerstwa Skarbu Państwa. Tym niemniej, patrząc na zdarzenia, które poprzedzały podpisanie tej umowy i sam dzień podpisania umowy, przypominamy sobie, że to było 13 lipca 91, dwa dni przed wejściem w życie ustawy cukrowej, która zakazywała już jakiegokolwiek sprzedawania cukrowni, albowiem wszystkie miały zostać połączone i wniesione do polskiego cukru, to możemy sobie wyobrazić, w jakiej atmosferze ta cała umowa była podpisana. I firma doskonale wiedziała przecież, jakie warunki umowy podpisał. Nie mogła wtedy powiedzieć, nie, ja na takie warunki się nie zgadzam, nie jestem w stanie zrealizować tychże inwestycji, w związku z tym od umowy odstępuję. Tego nie uczyniła. Podpisała z tymi warunkami, a dzisiaj tłumaczy się, że ona oczywiście by to zrealizowała, ale prowadzi jakieś dziwne negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa od roku i z Krajową Spółką Cukrową, aby tychże inwestycji nie zrealizować i ewentualnie je przesunąć w czasie. A zatem w taki sposób, że one już by w ogóle nie były zrealizowane, bo jak pamiętamy, miały być to inwestycje w rzeczowy majątek trwały tych 5 cukrowni. Dwie z tych cukrowni już nie pracują, a zatem już takiej realizacji nie będzie. Ponadto skutki tej całej prywatyzacji tych 5 cukrowni do dzisiaj niestety odczuwają pracownicy, plantatorzy, a także wierzyciele tych cukrowni, którzy zostali pozbawieni w części swoich wierzytelności, którym po prostu standing finansowy znacznie się zachwiał, a są to polskie firmy, które dzisiaj niestety zaprzestają funkcjonowanie na rynku polskim. To są skutki tej prywatyzacji. Natomiast ja myślę, że jest jeszcze jeden drugi powód, dla którego ta firma wniosła tą sprawę do sądu, albowiem liczy na zmiany w zarządzie Krajowej Spółki Cukrowej, a mianowicie na zmiany proponowane przez ministra Balasza, który teraz uzyskuje ogromne wpływy w rządzie tutaj pana Millera i który próbuje te osoby, które przedtem już manipulowały w tej umowie, a mianowicie pana Stanisława Iwana i pana Gierszewskiego, wprowadzić z powrotem do zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, żeby móc uzyskać ten efekt, o który tej firmie niemieckiej chodzi. Ja mówię, to są przykłady, tylko przykłady, bo mamy w innych spółkach również podobne przykłady, ale to są ewidentne przykłady, które pokazują tak jasno i wyraźnie tą korupcję, która panuje w organach władzy i to na najwyższych szczeblach.
A właśnie, a czy nie obawia się pani poseł, bo coraz więcej mówi się o lobbingu, że właśnie ta spółka Pfeiffer und Langen będzie lobbować w Ministerstwie Skarbu, żeby ministerstwo jakoś zwolniło tę spółkę ze zobowiązań?
Ta firma lobuje już od roku, ojcze. Lobuje również w Krajowej Spółce Cukrowej. Muszę powiedzieć, że tu dzięki naszym działaniom stanowczym i jednoznacznym, że ma być wyegzekwowana ta kara i te inwestycje mają być wykonane, do dzisiaj nie stało się tak, że oni już by mieli tą zgodę na zwolnienie z tych, z tychże inwestycji. Mam nadzieję, że oczywiście wszyscy o tym wiedzą, bo wie o tym i minister skarbu aktualnie, i wiceminister skarbu, który jest odpowiedzialny za cukier. Wiedzą również władze województwa wielkopolskiego, jak to wygląda wszystko, bo sam przedstawiciel firmy Pfeiffer und Langen na sesji sejmiku powiedział, że nie wykonał tych inwestycji, bo rozmawiał z ministrem skarbu i myślał, że on go zwolni, prawda, z tego obowiązku, aneksując umowę, którą podpisała ta firma. Wszystko się może zdarzyć.
Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję. Mamy jeszcze jeden ważny temat.
Wszystko się oczywiście może zdarzyć, ale będziemy pilnować sprawy, żeby się to nie stało i żeby te pieniądze jak najszybciej do Skarbu Państwa wpłynęły.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Do widzenia.
Szczęść Boże.
Przypomnę wszystkim, że rozmawialiśmy z panią poseł trzeciej kadencji Sejmu Elżbietą Barys na temat właśnie sytuacji w Krajowej Spółce Cukrowej i na temat tenże spółka niemiecka Pfeiffer und Langen wystąpiła na drogę sądową przeciwko Ministerstwu Skarbu Państwa, oczywiście Państwa Polskiego. Kolejny ważny temat, interesujący, myślę, cały świat. Połączyliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi z panem profesorem Iwo Cyprianem Pogonowskim. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Więc w tej chwili, po wypowiedzeniu ultimatum wobec Iraku przez Stany Zjednoczone, 61% Amerykanów jest zwolennikami obecnej polityki prezydenta. Ojciec Święty określił wojnę z Irakiem jako zbrodnię przeciwko ludzkości i zaznaczył, że Pan Bóg będzie sądził ich sumienie, jak również historia ich osądzi. Zobaczymy, co naprawdę się stanie. Jest pewne, że Stany Zjednoczone przygotowały bardzo duży arsenał wybuchowy, żeby zaszokować ludność Iraku pierwszym uderzeniem. Nie wiadomo, ile ludzi zginie, to tylko czas pokaże, ale czy siła wybuchu broni przygotowanych w tej chwili jest większa niż bomba atomowa w Hiroshimie. Teraz, jeśli chodzi o Irak sam, no to wygląda na to, że pierwszym problemem dla Amerykanów będą miliony min rozrzuconych po całym kraju. W czasie ostatniej wojny Amerykanie z samolotów zrzucili blisko 120 tysięcy. Uważa się, że Saddam Hussein ma gdzieś w okolicy 10 milionów min. Także dla Amerykanów pierwszym problemem będą miny i nie wiadomo, co w tych minach będzie. Z drugiej strony są podejrzenia, że siły specjalne takich organizacji jak Mossad będą użyte do tego, żeby podrzucić jakieś dowody rzeczowe na posiadanie broni masowego rażenia przez Irak jako uzasadniające w ogóle tę całą operację. wojenną. Podstawowo biorąc, w tej chwili ludzie w Ameryce są zdezorientowani. Z jednej strony jest szerzenie histerii tej wojny z terrorem, która powoduje, że ludzie namawiają, ludziom każą kupować taśmy do zalepiania okien, plastyk, rozmaite rzeczy, co większości obywateli amerykańskich na nic się nie zdaje. Z drugiej strony Amerykanie, trzeba pamiętać, byli wychowani na pokoleniach całych już dzisiaj fałszywych obrazków z dalekiego zachodu, tego amerykańskiego, z kowbojskich filmach. Także są przyzwyczajeni do tych nonsensownych scen, które niby mają twierdzić, że jakiś szlachetny człowiek pozwala komuś innemu sięgnąć po rewolwer, nim sam szybciej sięga od niego i go zabija. Więc język prezydenta Stanów, który opowiada o tym, żeby przeciwników doprowadzać żywych albo martwych do sprawiedliwości, to jest tutaj przyjmowane zasadniczo dużo lepiej niż przypuszczam, że jest w Europie. Natomiast jeśli chodzi o samą wiarę w to, co się dzieje w te kowbojskie wersje, no to nie jest poważny sposób traktowania tej całej sprawy i zasadniczo biorąc, naiwność Amerykanów sprzyja tej sytuacji. Co się dzieje, to jest też to, że w Ameryce na przestrzeni lat wyrobiła się duża arogancja, że im się wydaje, że są na szczycie wśród ludzkości, że amerykańskie sposoby powinny zdominować świat dla po prostu praktycznych osiągnięć, jakie by to dało. Także w tej chwili, dopóki nie będzie większych strat w ludziach, to Bush ma poparcie. Jak zaczną się faktycznie straty jakieś, no to wtedy natychmiast spada poparcie dla tej operacji i trudniej będzie Amerykanów namawiać, żeby to robili, żeby kontynuowali poparcie dla wojny.
Panie profesorze, jeszcze bodajże kilkanaście godzin ultimatum, które postawił prezydent Bush Saddamowi Husseinowi, jego rodzinie, jeszcze jest czas kilkunastu godzin. Natomiast już wczoraj też słyszeliśmy, że bez względu, nawet gdyby Hussein wyjechał razem z całą swoją rodziną, to i tak operacja wojskowa będzie.
Tak, więc tutaj operacja wojskowa jest zdecydowana już, to nie ulega wątpliwości. I tutaj mamy problem z tym też, że wielu ludzi, którzy są radykalnymi sionistami i wysoko postawieni w rządzie amerykańskim, mają dobre maniery, jeśli chodzi o sposób mówienia. I w ten sposób mogą mówić o w gruncie rzeczy zbrodniczych, rozmaitych programach w sposób taki, że to wygląda jak przemówienie ludzi kulturalnych i właściwie operujących poprawną argumentacją. Niedawno w Polsce była taka historia, że grupę tą Gazety Wyborczej przedstawiła w telewizji pani bardzo dobrymi manierami i mimo zakłamania tych wszystkich argumentów, jakie miała, zrobiła świetne wrażenie na wielu osobach, że jest elegancka, że ma dobre maniery, że mówi w sposób przekonywujący. Więc tutaj ten fenomen w Ameryce jest bardzo rozpowszechniony w tej chwili. Na przykład Richard Perle, który jest jednym z głównych instigatorów i podżegaczy wojennych, umie się wyrażać w sposób dyplomatyczny, w sposób taki, że tak powiem, kulturalny i robi dobre wrażenie, jeżeli ludzie nie rozumieją, czego on mówi właściwie. Więc tutaj to jest problem ten XX wieku, że mamy te masowe środki przekazu kontrolowane przeważnie przez ludzi, którzy nie chcą dostarczyć prawdy słuchaczom, i skutek tego jest taki, że duża część publiczności jest zwodzona w łatwy sposób właśnie tego rodzaju metodą.
Panie profesorze, w artykule, który opublikował nasz dziennik, mówi pan, że ta wojna absolutnie będzie wojną lokalną, ona może się przerodzić w bardzo duży konflikt międzynarodowy oczywiście. Może jeszcze kilka słów na ten temat.
No więc naturalnie Ameryka zaczęła od tego, że interwencja Ameryki przeciwko Rosji w Afganistanie spowodowała amerykańskie poparcie dla talibanów i ich zaprowadzenie porządku z nadzieją, że oni również poprzą przeprowadzenie rurociągu przez ich teren. W stosunku do tego, jakie były warunki pod talibanami, dzisiaj panuje zupełny chaos w Afganistanie, tylko jedyne pokazowe miejsce to jest Kabul, gdzie jest strzeżony przez cudzoziemców. Reszta kraju jest pogrążona w anarchii. Produkcja narkotyków, zwłaszcza z maku, jest kolosalna. Kompletna anarchia wszędzie.